wolność wypowiedzi jest już czynem zabronionym w III RP, o czym świadczy wyrok w procesie pastora Pawła Chojeckiego i co zrobi sąd apelacyjny. O tym już za chwilę. Zbigniew Żukowski w telewizji Idź Pod Prąd, działacz antykomunistyczny w czasach PRL, były więzień wygnany z kraju w 1984 roku, a w 2009 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest Zbigniew Żukowski, prosto z Florydy. My witamy w telewizji Idź Pod Prąd i oczywiście pozdrawiamy ze słonecznej dzisiaj również Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Serdecznie pozdrawiam Panią redakcję oraz wszystkich, którzy nas słuchają teraz, bądź będą słuchać. Oczywiście ja jestem, w tej chwili jestem na Florydzie, w słonecznej Florydzie.
Ze mną w studiu jest również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji, który, przypomnijmy, w czerwcu został skazany jeszcze nieprawomocnym wyrokiem przez Sąd Okręgowy w Lublinie za krytykę m.in. Kościoła katolickiego i prezydenta Andrzeja Dudy na 8 miesięcy ograniczenia wolności. Witaj.
Witam bardzo serdecznie.
Po urlopie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym wyroku, co on oznacza dla Polski. Pierwsze pytanie do pana Zbigniewa Żukowskiego. Pan walczył o wolność w Polsce za czasów PRL. Dzisiaj mieszka pan w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie. W tym kraju, zdaje się, wciąż wolność słowa jest jedną z fundamentalnych wartości. Jak pan zareagował na wyrok w procesie pastora Pawła Chojeckiego?
No, mogę tylko tyle powiedzieć, że miejmy nadzieję, że sąd apelacyjny to zniesie ten wyrok. Bo jeżeli ten wyrok zostanie utrzymany, to tak jak napisałem w artykule, będzie od tej chwili swoboda wypowiedzi czynem zabronionym w praktyce. Bo w prawie niby wolno nam mówić, mamy swobodę wypowiedzi. Wolność sumienia i swobodę wypowiedzi. Ale to jest moim zdaniem, ja byłem zaskoczony tym, że ten wyrok w ogóle zapadł, że w ogóle proces był. Dlatego, że przecież krytyce byli poddawani poprzedni prezydenci, poprzedni premierzy i przypadek prezydenta Komorowskiego i tej strony internetowej antykomor był idealnym przykładem tego, że nie popłaca po prostu władzom łamanie swobody wypowiedzi. I tymczasem w tym wypadku no, można spekulować na przykład, że pan Kaczyński potrzebuje jakiegoś większego poparcia ze strony szerszych środowisk stricte katolickich. I może, może temu należy przypisywać to, że w ogóle do procesu doszło, więc tak.
Na swoim blogu napisał pan, że tak zwany przypadek pastora Pawła Chojeckiego jest tylko początkiem procesu likwidacji wspólnot wyznaniowych. Co miał pan dokładnie na myśli? Czego powinniśmy się spodziewać?
Kiedyś następuje taki początek, prawda? Jeżeli władza sięga po dyktatorskie metody, to jest ten pierwszy przypadek, kiedy ona to zrobi. Potem już zasadniczo nie ma odwrotu. Dlatego, że stoi przed perspektywą rozliczenia z tego, co dokonała. Więc dlatego nazwałem to przypadkiem, że uważam, że jeżeli ten wyrok zostanie utrzymany, to takich przypadków, tak można byłoby w cudzysłowie nazwać, będziemy mieć na co dzień coraz więcej.
To ja jeszcze dopytam, bo otrzymałem tu od prokuratury lubelskiej zarzuty, zarówno te, powiedzmy, z grupy religijnej, czyli krytykę Kościoła rzymskiego, jego dogmatów, fałszywych nauk, no i zarzuty, powiedzmy, takie polityczne, tam obraza narodu, nawoływanie do rozpoczęcia III wojny światowej, no i ta sławetna obraza prezydenta Dudy. Mówię sławetna, bo to było w ramach polemiki, w ramach krytyki publicystycznej. Inni publicyści mniej więcej to samo robią, też w podobnych słowach. Także tu no, widzę to jako też, tak jak pan mówi, jako jakiś taki znak, że coś się w Polsce kończy. Ale biorąc pod uwagę połączenie tych zarzutów kościelnych i zarzutów politycznych, jak w pana ocenie wygląda, że tak powiem, autorstwo sprawcze? Czyli kto za tym stoi? Czy bardziej strona kościelna, czy bardziej strona pisowska?
Ja bym to powiedział w ten sposób, że strona pisowska widocznie potrzebuje wyraźniejszego i bardziej zdecydowanego wsparcia ze strony hierarchii kościelnej. I przy tej okazji niejako hierarchia kościelna załatwia swoje własne porachunki. Wydaje mi się, i to jest raczej pewne, że samo istnienie telewizji Idź Pod Prąd i pańska rola w tym wszystkim jest bardzo uciążliwa dla Kościoła i Kościół wykorzystuje po prostu teraz w tym momencie tą okazję, żeby uderzyć w Pana bezpośrednio. Oni nie swoimi rękami, to jest metoda faryzejska, to jest to samo, co robili Żydzi, wykorzystując władzę świecką, czyli rzymską, obcą, okupacyjną, po to, żeby dokonać mordu na Mesjaszu, na Jezusie Chrystusie. No to analogicznie wskazuje na metody, które kler stosuje, wzorując się właśnie na faryzeuszach.
Powiedział pan wcześniej, że są to początki państwa totalitarnego w Polsce. W takim razie moje pytanie jest, czy w ogóle ma sens liczenie na decyzję sądu apelacyjnego?
No, ja uważam tak. Wszystko zależy, kto będzie to rozpatrywał. Bo jak wiemy, że sędziowie w Polsce są podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa, która wręcz walczy z obecnymi władzami, z obecną partią rządzącą. Więc należy się spodziewać, jeżeli będzie to jakiś skład sędziowski tego rodzaju, no to raczej oddali to. A jeżeli to będzie, powiedzmy, już tak zostało to ustawione, że i sędziowie zostali odpowiednio dobrani. Niby mamy te losowanie tych sędziów, ale nie wiadomo, jak to w praktyce wygląda. Czy to jest rzeczywiście losowanie, czy to na starych zasadach się odbywa. W każdym razie sędziowie, w dużym stopniu zależy od sędziów, dlatego że nawet sędzia nie znający tego typu spraw, wystarczy, że sięgnie po kodeks postępowania, kodeks karny, tu nie zostały wyczerpane żadne znamiona, które by wskazywały na to, że należy zastosować jakąś karę. Bo jeżeli oni utrzymają, to znaczy, że cały kodeks karny możemy wyrzucić do kosza i odbywać się będzie to na zasadzie, kto dzisiaj decyduje, kto będzie siedział, kto będzie zwolniony. To moim zdaniem trudno jest powiedzieć, czy ten sąd apelacyjny oddali to, czy nie, ale ja osobiście mam nadzieję, że to oddali. No chyba, że tak jak mówię, będzie to skład sędziowski z góry wyznaczony do specjalnych zadań, że tak powiem.
No ja niestety nie jestem takim optymistą w tej sprawie, chociaż no optymistyczne czy dobre rzeczy to nawet ze złych rzeczy mogą wyjść, także w tym szerszym sensie to ciągle jestem jednak optymistą, ale to co widziałem w tym postępowaniu przygotowawczym, prokuratorskim i potem na sali sądowej, no to nie napawa mnie optymizmem. No taki jeden przykład podam, że te zarzuty religijne zostały oparte na opinii jednej biegłej pani profesor Przybył-Sadowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z tamtejszego religioznawstwa. No nie wiem, na czym oni się tam znają, ale na religii to chyba słabo, bo pani profesor pominęła podobne wypowiedzi Lutra i stwierdziła, że Luter
może
krytykować Kościół, chociaż on tam mówił o obrzydliwościach mszy, o smoczym ogonie i tak dalej. No już pastor Chojecki nie może. No ale to już zostawmy, takie to religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo pani ta jest szefową tego religioznawstwa, czyli rozumiecie, dlatego sobie dworuje jedno z całego tego kierunku. My przedstawiliśmy kilku profesorów, bardzo znanych, profesor Bartoś, profesor Jotkowski, profesor Kilian. I sąd w ogóle nie wziął tych biegłych pod uwagę w tej sprawie, tych specjalistów, nie przesłuchał ich i dlatego no, mój optymizm tutaj do działania sądu w Lublinie jest, że tak powiem, mizerny.
No wydaje mi się, że samo tak jak tam pan mówi, że samo ustawienie już procesu przygotowawczego wskazuje na to, że ten wyrok ma być utrzymany. Ale z drugiej strony dlaczego ja mam nadzieję? Dlatego, że uważam, że pański proces został na tyle nagłośniony, nawet za granicą, że zatwierdzenie tamtego wyroku będzie miało konsekwencje nawet, można powiedzieć, poza granicami Polski. Także no nie wiem, w jaki sposób rząd, czy pan Ziobro osobiście będzie się tłumaczył z praworządności w tym wypadku, jeżeli ten wyrok zostanie utrzymany.
Pytanie może trochę też z pana historii. Był pan w więzieniu za czasów PRL. W grudniu 1984 roku był pan zmuszony wyjechać za granicę. Później, pod koniec lat 90. wrócił pan do Polski, jednak w 2000 roku został pan pobity przez tak zwanych nieznanych sprawców i znów pan wyjechał z naszego kraju. Czy naprawdę warto tak się narażać? Czy warto walczyć o wolność w naszym kraju?
Może chciałbym tak zacząć od tego, że ja nie uważam się za żadnego bohatera. Bohaterzy nie żyją. Bo bohaterstwem byłoby to, takim klasycznym przykładem, gdybym nie wyjechał i został na przekór wszystkim. No ale wtedy wiadomo, być może nie rozmawialibyśmy dzisiaj, bo mnie by nie było wśród żywych. W grudniu 1984 roku zostałem porwany w biały dzień, w dzień Barbórki w Wałbrzychu. W tym czasie Wałbrzych był miastem górniczym, więc były tłumy na ulicach. To była gdzieś godzina około 4 po południu. I ludzie próbowali nawet mi pomóc, no ale SPC wyciągnęli broń, więc kto mógłby ryzykować życiem. I oni mnie mieli zamiar zabić wtedy. Ja się broniłem, oni chcieli mnie skuć z tyłu plecy. W związku z tym jeden z nich stracił panowanie nad sobą i powiedział: już po tobie jedziesz do lasu, jak mnie już wpychali do samochodu. W tym momencie zobaczyłem na chodniku sąsiadkę moich teściów i w jej kierunku krzyknąłem, żeby przekazała mojej rodzinie, bo nie wiadomo, czy mnie ktoś żywego zobaczy. I oni, jadąc już w kierunku Książa, bo oni mnie widocznie mieli zamiar tam gdzieś zabić, między sobą rozmawiali i dowódca rozmawiał przez radio telefon z komendą wojewódzką w Wałbrzychu, bo wtedy Wałbrzych był województwem. Byliśmy gdzieś już około paru kilometrów od tej komendy, minęliśmy. I ja usłyszałem tak po prostu fragment odpowiedzi tego oficera. Powiedział, że no dobrze, ale przecież tam ktoś został przez niego poinformowany, także to nie będzie już możliwe. Widocznie chodziło o to, że nie da się już rzucić na jakichś nieznanych sprawców, bo ja krzyczałem do tej kobiety, że mordercy Kiszczaka mnie porywają. Także to nie budziło żadnych wątpliwości nawet wśród tych ludzi, którzy tam stali, tam był tłum ludzi. No i w takich okolicznościach tam widocznie zapada decyzja, że mają mnie przywieźć z powrotem na komendę. Przywieźli mnie na komendę. Na komendzie oczywiście wszyscy SBC tam byli obecni u komendanta, u szefa SBC. No i tam krzyczeli do tych zamiejscowych, bo to byli zamiejscowi, na katowickich rejestracjach ten Mercedes był. Także podejrzewam, że to była ta grupa Kiszczaka, która likwidowała opozycjonistów. No i tam krzyczeli, po coś się go tu przywieźli, miał zostać w lesie, o takie krzyki, nie? No szef SBC powiedział, żeby się uspokoili, dał mi do ręki akt aresztowania natychmiastowego. Podpisany przez prokuratora wojewódzkiego Eugeniusza Surawiaka. Ja zobaczyłem, że na tym akcie nie ma w ogóle daty, jest podpis, ale nie ma daty. I mówię do niego, no dobrze, wszystko ja to rozumiem, nie, bo podstawą do aresztowania, że nadal prowadzę działalność. Ja akurat wtedy wróciłem z Warszawy, gdzie współorganizowałem spotkanie liderów opozycji z amerykańskimi związkami zawodowymi. No, nie doszło do tego, bo nam uniemożliwiono, ale SBC wiedziała o tym i to był główny powód, dla którego chcieli mnie zabić. W każdym razie ten komendant, zastępca komendanta, jednocześnie szef SBC, powiedział: pan musi opuścić kraj. A ja mówię: ja złożyłem papiery i czekam na decyzję ambasady amerykańskiej. Oni powiedzieli mi wtedy tak, on powiedział tak: proszę jechać do ojca i tam jest list, już właściwy list przyszedł. Nie otwierając listów jeszcze, oni wiedzieli, co w nim jest. A rzeczywiście było tam, że ja otrzymałem parol specjalny od Kongresu Amerykańskiego, żeby po raz drugi być emigrantem politycznym, refugi. Ja już raz byłem w Ameryce i opuściłem Amerykę przed uzyskaniem zielonej karty, więc a składałem do ambasady amerykańskiej, bo nie chciałem wyjechać, ale chciałem mieć alibi, że się staram o wyjazd. To była taka kombinacja, która okazała się dziecinadą z mojej strony, bo oni najwidoczniej lepiej wiedzieli, jak te sprawy przebiegają w moim przypadku. Wiedzieli o tym, że Amerykanie mnie przyjmą po raz drugi. No oczywiście przejechałem przez Austrię. W Austrii musiałem jakiś czas przebywać w obozie, ale to był ten pierwszy przypadek, a drugi rzeczywiście po powrocie zrobiono wszystko, żeby mnie po raz kolejny zmusić do wyjazdu. Wtedy zostałem pobity i powiedziano, że z moją żoną i z moimi córkami się zajmą, jak ja nie wyjadę i nie zabiorę rodziny do USA. Także stąd ja twierdzę, że jestem nadal zmuszony do przebywania na emigracji. Zresztą w 2012 roku w styczniu ja byłem przez 8 dni w Polsce, bo mój ojciec zmarł. Na drugi dzień przyszło już dwóch oficerów z ABW i najpierw pytano mnie, jak długo zamierzam zostać w Polsce, a potem mnie powiedzieli, że gdziekolwiek pójdę, cokolwiek wydarzył, będę obserwowany. I tak było. Ja oczywiście w obawie o swoje zdrowie i życie zawsze kogoś przy sobie miałem, ale raz się tak zdarzyło, że odprowadzałem moją siostrę na dworzec miasta w Wałbrzychu i mojego siostrzeńca. I zostałem na tym dworcu sam, około godziny 11. Nikogo tam nie było, miałem zamiar wyjść, nagle się zjawia grupa kilkunastu chłopaków, tak zwanych dresiarzy, których można było łatwo rozpoznać, bo chodzili w dresach i wymachiwali kijami baseballowymi. No i oni za mną szli, widocznie mieli zamiar zaatakować dopiero jak wyjdę z dworca, bo tam się kręcili policjanci na dworcu. I nawet usłyszałem, jeden z nich się pytał, to co, robimy go tutaj czy na zewnątrz? Także wiedziałem, że mnie czeka pobicie co najmniej ciężkie. Udałem się jak najszybciej na posty taksówki i taki miałem szczęście i nieszczęście. Szczęście, bo była akurat jedna taksówka, a nieszczęście w tym szczęściu, że pewna młoda kobieta chciała już wsiadać do tej taksówki. Ale ona widziała, co się dzieje. Ja jej powiedziałem, że ci ludzie chcą mnie pobić. I ona powiedziała: proszę, niech pan bierze tą taksówkę. Dzięki temu po prostu ocalałem, bo oni mieli mnie zamiar przynajmniej pobić. To było w 2012 roku, w styczniu, a w kwietniu dowiedziałem się, że byłem odznaczony w 2009 roku przez prezydenta. Czyli mamy tutaj zestawienie takich dwóch faktów, prawda? Raz, że owszem, wiedzieli, że ja jestem odznaczony, ale przez prawie 3 lata nie ujawniali tego. Obecnie, a po nieudanej próbie pobicia ostatnim w 2012 roku widocznie ktoś tam doszedł w PO do wniosku, że no to dajcie mu już ten order, niech już ma i zawiadomili mnie o tym przez moją siostrę. No bo mój ojciec już nie żył, także nie mieszka już tam na Piaskowie.
Myślę, że to jest dla młodych ludzi bardzo szokująca historia, bo ile...
A jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz. Główne uzasadnienie, dlaczego ja nie przyjąłem tego odznaczenia, bo jest w Wikipedii podane osoby, które nie przyjęły Krzyża Oficerskiego w 2009 roku i tam przy moim nazwisku jest napisane, było oryginalnie tylko to napisane, że ja się obraziłem na władzę, że nie mogli mnie znaleźć. Oni pomylili mój własny list, który dołączyłem do artykułu i wnioski wyciągali z tej przedmowy, z opisu, związanego z tym, kiedy i w jakich okolicznościach się dowiedziałem o odznaczeniu, zamiast odnieść się do treści samego listu, do władz Polski, to znaczy konkretnie do Urzędu Wojewody we Wrocławiu. Ja tam napisałem, że Polska po 1989 roku aż do dnia dzisiejszego nie odrodziła się jako niepodległe państwo. I to jest mój powód, dla którego ja odmawiam. Bo przyjęcie z ich rąk, czyli z rąk władz nie w pełni suwerennego państwa, tego odznaczenia jest niejako zhańbieniem, moim zdaniem, tego odznaczenia samym w sobie. Już pomijając to, że jacy ludzie otrzymywali ludzie, którzy byli agentami normalnych władz komunistycznych, także...
Jeszcze chciałem wrócić do tego wątku tych gruźb, które pan otrzymywał i też gruźb dla pana rodziny, córek, żony. W mojej sytuacji było dokładnie tak samo, kiedy telewizja Idź Pod Prąd zaczęła coraz większe sukcesy odnosić, no to przeróżne grupy hejterów tam wygrażały w internecie, że tam mnie zabiją, że obleją kwasem moje córki, czy później nawet, że krzywdę mojemu wnukowi zrobią. No i myśmy zgłaszali to do prokuratury, to są groźby karalne, to są rzeczy, które absolutnie w żadnym państwie nie mieszczą się w standardach wolności słowa i prokuratura, że tak powiem, jak to się mówi, tak masowo oddalała, umarzała te sprawy, albo że tam sprawców nie mogła wykryć, albo że tam niewielka szkodliwość społeczna. Gdy podobne środowiska zaczęły, że tak powiem, już przygotowywać akt oskarżenia w mojej sprawie, a to już prokuratura szybko działała. Jak pan to ocenia? Czy rzeczywiście PRL się skończył?
Nie, moim zdaniem się wcale nie skończył PRL. To jest PRL bis. No ja, moja skromna osoba jest przykładem tego, że PRL jest nadal istniejącym państwem. Przede wszystkim. Obecne państwo, trzecia RP, przejęła wszystkie zobowiązania PRL-u. Jest utrzymana ciągłość pomiędzy obydwoma tymi organizmami. I różnica polega tylko wyłącznie na tym, że wtedyśmy byli podlegli Sowietowi, a teraz jesteśmy podlegli, zależnie od tego, kto rządzi, albo w stronie niemieckiej, no bo Europejska Unia to jest nic innego, jak Czwarta Rzesza, inaczej nazywając, niemiecka, albo strukturą wywiadowczym w USA. No. Ja zresztą napisałem do prezydenta Trumpa, jak w momencie, kiedy on zapowiadał, że oczyści bagno. Ja mu napisałem w tym liście z kwietnia 2017 roku, że jeżeli nie zlikwiduje takich środowisk, jak na przykład skrzydło rzymskie, bo taka jest formacja wewnątrz CIA, nazywa się Skrzydło Rzymskie, zajmująca się Europą Środkowo-Wschodnią. Ja się z nimi zetknąłem wiele razy, jak byłem pierwszy raz w Austrii. Wiem, co to są za ludzie. To są komuniści. Komuniści w służbie CIA. Jeżeli on ich nie odsunie trwale od działalności, no to nie mamy o czym rozmawiać. No i mamy najlepszy przykład, jak się odbyły wybory. No przecież były sfałszowane. No nikt nie ma wątpliwości. To skoro w państwie, które uważane jest na świecie za symbol demokracji, dochodzi do takich przypadków łamania, jawnego łamania demokracji, praworządności, to trudno się dziwić, żeby w Polsce na przykład, która jest jeszcze bardziej państwem podległym innym wpływom, żeby miały miejsce przypadki, żeby nie było podobnych przypadków. Fakt, że prokuratura zajęła się państwu sprawą szybciej niż zgłaszanymi przypadkami zagrożenia, świadczy o tym, że najwidoczniej jest pan na liście. Ja też jestem na tej liście, więc można powiedzieć, że jesteśmy w dobrym towarzystwie. No. Ludzie, którzy są na tej liście, są albo przeznaczeni do wygnania, albo do depresjonowania lub względnie nawet do zabicia. No najlepszy przykład z księdzem Popiełuszko. Ja jestem tą osobą, która widziała 5 tygodni wcześniej, zanim to nastąpiło, od SBK, którego sami SBC później zlikwidowali za to, że chciał rozmawiać na ten temat. Ja miałem kontakt z historykiem z IPN-u, który mnie przekonał, żebym podał jego nazwisko. Podałem. To miało miejsce w lutym, w 2010 roku. A 10 marca, ciekawa zbieżność dat, 10 kwietnia, 10 marca, to są ludzie, którzy lubią przykładać wielką wagę do dat, do symboliki dat. 10 marca on nagle miał wypadek, czołowe zderzenie z ciężarówką w Leśnicy koło Wrocławia. Dlaczego? Bo postanowił powiedzieć, kto stał za tym mordem, kto go zlecił. Ja byłem w bardzo ciężkiej sytuacji, bo mogłem przekazać to bezpośrednio konsulowi Stefanowi Molowi, którego znałem osobiście, pojechać do konsulatu powiedzieć, ale zostałem ostrzeżony przez Piniora, żebym tego nie robił. Bo co mnie może spotkać? No wiadomo, to co mnie później miało spotkać kilkakrotnie, czyli mógłbym zostać zabity za to. Jednocześnie, z tego co wiem, to kardynał Gulbinowicz wiedział o tym, bo Maria Pinior przekazała, ja ją prosiłem, że przekazała władzom hierarchii kościelnej, że Popiełuszko jest już wyznaczony, jest tylko kwestią czasu, kiedy go zabiją. No niestety, no powiedzieli, że mamy czekać. No czekać na co? No czekali. 5 tygodni później został zabity. Inna sprawa, że z tego, co ja się zorientowałem, to nawet gdybym się udał bezpośrednio do niego, to on i tak by nie cofnął się i dalej by robił to, co robił. W związku z tym mówię, że są ludzie, którzy są naznaczeni niejako przez te władze, że są albo przeznaczeni do wyciszenia, albo w jakiś sposób depresjonowania, czy na każdym kroku wywierania na nich presji, żeby zamilkli. No i w związku z tym wyrok, który jeśli zostanie utrzymany, to moim zdaniem jesteśmy na najprostszej drodze, jest tak jak gdyby równia pochyła, zmierzamy w kierunku totalitaryzmu.
To w takim razie skąd czerpać nadzieję w takiej sytuacji? Co robić? Czy w Polsce
nadzieję
jest...
należy czerpać ze Słowa Bożego. Gdyby Kościół, gdyby ludzie w Polsce, Polacy, zrozumieli tą taką fundamentalną prawdę, że podstawą naszych wierzeń chrześcijańskich Pismo Święte, nie tradycja, czy jakieś tam wyznania, czy objawienia, rzekome objawienia takich czy innych hierarchów kościelnych, to całkiem sprawa by wyglądała inaczej. Nawet ci hierarchowie musieliby się liczyć z tym, co te Słowo Boże mówi. A tak to oni swoje mówią, a co innego robią. I naród został wykształcony w takim, jak gdyby, może nie pogardzie, ale lekceważeniu treści Słowa Bożego. Oni uważają, że to, co ksiądz im w niedzielę przeczyta, to jest całe te Słowo Boże. A często bywa tak, że ksiądz w ogóle nie posługuje się żadnym cytatem z Pisma Świętego, tylko buduje sam własną narrację i może czasami sięgnąć do jakiegoś fragmentu, ale akurat może niekoniecznie związany z tym, co później w nakazaniu mówi. Także moim zdaniem jedyna nadzieja w przyjściu Królestwa Bożego, to jest moje zdanie. Oczywiście to nie zwalnia nas, ludzi, od tego, żeby zwalczać zło, które widzimy. No trudno przechodzić obok tego obojętnie. To jesteśmy winni przyszłym pokoleniom.
No, Kościół bardzo często krytykujemy, no sam ten proces to jest za krytykę zabobonów katolickich do Pisma Świętego kierujemy Polaków, ale chciałem jeszcze powiedzieć, czy zapytać Pana o tak zwaną pseudoprawicę w Polsce koncesjonowanych takich prawicowców, wolnościowców typu Stanisław Michalkiewicz, czy na przykład Pan Ziemkiewicz, którzy komentując mój proces, no wyśmiewali się z niego, albo że to tak, no dobrze, należało mu się, bo tam obraża i tak dalej. Ziemkiewicz nawet wysunął taką tezę, że ja sam sobie ten proces sfingowałem, żeby zyskać popularność. Dosłownie tak.
No moim zdaniem prawica. No prawica jest przede wszystkim podzielona, to od tego trzeba zacząć. Powstanie Konfederacji, mnie w ogóle zaskoczyło powstanie Konfederacji, dlatego że ja uważałem, że jest to niemożliwe, żeby oni się w jakikolwiek sposób ze sobą porozumieli. Te środowiska zawsze, jakby to powiedzieć, szukały wsparcia w Kościele, w hierarchii kościelnej. I dla mnie to jest zadziwiające, że mimo tego, że ta hierarchia wcale ich nie wspiera, często ich krytykuje, to oni nadal się tam gromadzą, dlatego że jest taki pewien aksjomat wmówiony ludziom, że Kościół jest ostoją polskości, że Polakiem może być tylko dobry katolik. No na podstawie tego, oni wokół tej idei, wokół tego mitu muszą się w jakiś sposób akumulować. I w związku z tym pojawienie się takiego procesu jest dla nich okazją, żeby znowu się, jak to się mówi, łasić do hierarchii kościelnej. Może jednak ona jakimś łaskawym okiem na nich spojrzy albo coś łaskawego powie. Temu należy przypisać pochwały, jakie płyną w kierunku tych hierarchów, którzy niejako potwierdzają ich kierunek. Na przykład Jędraszewski potępia LGBT, no to oni wtedy jego hołubią, bo on jest nasz człowiek, że tak powiem. Ale moim zdaniem oni się tutaj rozmijają z istotą sprawy, bo skoro twierdzą, że są za wolnością, prawda, to więc za wolnością i swobodą wypowiedzi również, no to jak pogodzić to z takim oświadczeniem, że dobrze się stało, jak się stało, że pastor Holiecki został ukarany albo że będzie ukarany. No to moim zdaniem, a pan Michalkiewicz, no tak jak mówię, że on, ja nie słyszałem, żeby on pryncypialnie potępił proces jako sam, jako taki sam, bo powinien. Z tego, co on twierdzi, że on jest za wolnością wypowiedzi, że należy mieć, jak to się mówi, grubą skórę, skoro się jest publicystą, bo należy się spodziewać ataków słownych, różnych napastliwości. Sam był wielokrotnie ciągany po sądach i dziwi mnie, że nie potępił tego procesu pryncypialnie. Czyli jest coś w tym takiego, no nie do końca on jest uczciwy wobec swoich słuchaczy, moim zdaniem.
Czyli ta wolność
rozmowna. Ja też go słucham czasami, bo wiele rzeczy on mówi, ma rację w wielu sprawach, no ale tu jest sprawa fundamentalna. No, moim zdaniem ja byłem cały czas zaskoczony. Ja w tym artykule, co pisałem, to zanim go napisałem, to szukałem wśród jego wypowiedzi jakiejkolwiek wypowiedzi, która mogłaby potwierdzać, że on jednak potępił ten proces.
Stanisław Michalkiewicz w czerwcu na kanale Tomasz Sommer Extra powiedział, że Chojecki oszczercą nie jest, natomiast to, czego on się niewątpliwie dopuszczał, to obraza. Rzeczywiście przekraczało to granice przyzwoitości i chyba granice krytyki, prawne granice krytyki, czyli można powiedzieć, że w jakimś stopniu zgodził się z wyrokiem w procesie pastora Pawła Chojeckiego, a jednocześnie uważa się za wolnościowca.
A to mnie w ogóle nie dziwi. Akurat myślę, że ta kariera w Rajnowost i w czasach komuny, no jakieś takie no, niezmywalne piętno odbiła na jego, że tak powiem, poglądach. I on jest wolnościowcem koncesjonowanym. No a tu, że tak powiem, trzeba potępić, jak to kiedyś się mówiło, takiego warchoła i tak dalej, pastora. No toż to potępia, no a co ma robić?
Chciałam jeszcze nawiązać na koniec do wolności. Pastor Paweł Machała teraz przeprowadza sądy uliczne w różnych miastach i pyta ludzi o komentarz do wyroków w procesie pastora Pawła Chojeckiego i słyszałam takie opinie, że niektórzy no, mówią, ale po co nam wolność słowa, skoro my nie mamy swojego zdania. Co byście powiedzieli tym ludziom, którzy twierdzą, że wolność słowa, wolność wypowiedzi jest im praktycznie niepotrzebna?
I od razu mi się przypomniała taka wypowiedź kobiety, już nie pamiętam z jakiego regionu Polski, to było bardzo dawno. To było zanim Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. No i chodziło o to, że wiele osób podnosiło to, że jeżeli wejdziemy do Unii, no to część suwerenności, którą posiadamy, utracimy bezpowrotnie. I oczywiście zwolennicy twierdzili, że wejście do Unii oznacza lepszy byt dla Polaków. Słowem, no z nieba będą nam lecieć pieniądze, czy tam dadzą nam to, czy tamto. I jedna z kobiet powiedziała, że, albo tam wpadł argument taki, że Unia Europejska to Niemcy, to po prostu Niemcy, Niemcy zarządzają Europą. Inna nazwa dla Czwartej Rzeszy. I ta kobieta mówi tak, a mnie to tam nie zależy, mówi, pod kim ja będę, mogę być i pod Niemcem, aby było mi dobrze. Czyli to jest podobny sposób myślenia. To jest podobny sposób myślenia. Podobnie ludzie myślą, rezygnują ze swoich swobód i podobnie rezygnują z wolności na rzecz bezpieczeństwa. Ludzie, którzy z tego rezygnują, to nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność. No, rezygnując z tego. Także moim zdaniem to jest fundamentalna sprawa. Jeżeli nie będzie nam wolno wypowiadać swoich opinii, to po prostu stajemy się automatycznie zgadzamy się na status niewolników.
I na koniec pastor Paweł Chojecki. Po co nam wolność?
No jeśli jesteśmy tylko jakimiś zwierzętami, które się zamyka w klatkach, czy tak hoduje jak niewolników, no to rzeczywiście, jeśli ktoś ma taką perspektywę na swoje życie, to wolność mu jest do niczego niepotrzebna, a nawet jest, można powiedzieć, takim troszeczkę brzemieniem, no bo jak jestem wolny, to jestem odpowiedzialny i powinienem zareagować, a jak jestem tak nic nie mogę, jestem niewolnikiem, no to wtedy i nie mam odpowiedzialności.
Mam łatwiejsze życie.
Łatwiejsze życie, czy niektórym to pasuje. Jeśli z kolei przyjmiemy, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, że Jezus Chrystus umarł za naszą wolność właśnie, abyśmy byli wolnymi ludźmi, no to wtedy wolność staje się, można powiedzieć, jak gdyby jednym z podstawowych obowiązków, no, ale to, obowiązek to tak źle brzmi, po prostu jest taka bajka o tym psie na smyczy tłustym i wilku chudym, ale wolnym, nie? I że to jest kwestia natury, nie? Dlatego część ludzi po prostu wybiera los niewolnika, im wolność jest do niczego niepotrzebna. A my, wskazując na Słowo Boże, wskazując na Jezusa Chrystusa, mówimy, to jest droga, żeby stać się wolnym człowiekiem. No i teraz ci, którzy chcą wolności, chcą światła, jak mówi Pismo Święte, za tym pójdą. Ci, którzy chcą ciemności, chcą niewoli, chcą miski soczewicy, od wolności się odwrócą. Ona jest dla nich niebezpieczna.
Tak, no i ważna sprawa jest to, co powiedział Jezus, że ja jestem prawdą, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. W innym miejscu powiedział, że drogą do wolności jest on. Prawda, że prawdą jest on, czyli drogą do wolności. Bez tej prawdy, no nie ma wolności. Bez wolności wypowiedzi z prawdy nie jest sposób głosić innym, nie jest sposób ją chronić.
I to dobra puenta do dzisiejszej rozmowy. Dziękuję. Był z nami.
A jeszcze chciałem, przepraszam,
bardzo.
Bo ja osobiście ukułem takie na temat prawdy stwierdzenie, że prawda jest jedyna, obiektywna, istniejąca niezależnie od naszych działań lub naszych zaniechań. I teraz ktoś by powiedział, a to znaczy, to jest facet, który powiedział, że on nie będzie bronił tej prawdy, bo niezależnie od tego, czy ją będzie bronił, czy nie, to ona jest. Tak, ale wtedy ja bym nie był po stronie tej prawdy. Ja bym się z niej wykluczył. Gdybym nie wobec niej nie spełnił tego obowiązku obrony tej prawdy. Także w tym właśnie zawiera się cały sens chrześcijaństwa, że prawda i wolność są nierozerwane.
I miejmy nadzieję, że Polacy to zrozumieją masowo. Był z nami Zbigniew Żukowski, działacz antykomunistyczny w czasach PRL, ale nie tylko w czasach PRL, ale i przez całe życie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również i serdecznie Was pozdrawiam i wszystkich moich rodaków ojczyźnie.
Dziękujemy i pastor Paweł
Chojecki. Dziękujemy i pozdrawiamy.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.